Jest 15. Czwartek, 18 czerwca, wiadomości w Polskim Radiu PIK. Tatiana Adonis, zapraszam. Krzysztof Malateński nie jest już dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego we Włocławku. Złożył rezygnację, a ta została przyjęta przez marszałka województwa, któremu szpital podlega. Wiadomość o rezygnacji Malateńskiego potwierdziła rzeczniczka marszałka Beata Krzemińska.
Dyrektor Malateński złożył rezygnację. O przyczyny proszę pytać dyrektora Malateńskiego, bo to jego decyzja. Rezygnacja została przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjęta. Na pełniącego obowiązki powołaliśmy Marka Bruzdowicza i wkrótce ogłosimy konkurs na stanowisko dyrektora.
Przyczyny rezygnacji nie są znane. Z Krzysztofem Malateńskim nie ma żadnego kontaktu. Jego komórka jest wyłączona. Do rozstrzygnięcia konkursu włocławskim szpitalem kierować będzie lekarz Marek Bruzdowicz, dyrektor szpitala w Rypinie i były radny wojewódzki z ramienia Platformy Obywatelskiej. Zapakuj książkę do walizki. Pod takim hasłem odbywa się w Inowrocławiu Book Crossing, czyli akcja wymiany książek. Z okazji obchodzonego dziś ogólnopolskiego Święta Wolnych Książek w mieście powstał nawet specjalny skwer uwolnionej książki. Znajduje się on między Placem Klasztornym a ulicą Kilińskiego. Na skwerze w starych walizkach poukładane są książki, które bezpłatnie można zabrać ze sobą. Organizatorzy proponują, by przynieść jakiś egzemplarz na wymianę i zostawić go dla innych czytelników. Akcja ma zachęcić do czytania książek i dzielenia się nimi, a potrwa do 17.
Wiadomości w Polskim Radiu PIK. Jesteśmy w centrum wydarzeń.
Sławomir Neumann twierdzi, że szef Solidarności Piotr Duda wpisuje się w kampanię wyborczą PiS-u. Związek domaga się dymisji profesora Mariana Zembali za jego wypowiedź w Faktach TVN o tym, że jeśli ktokolwiek z pracowników jego szpitala podjąłby strajk, następnego dnia byłby zwolniony. Wiceminister zdrowia uważa jednak, że żądanie dymisji ma związek z kampanią wyborczą.
Trochę dobrej woli też by się przydała, nie też takie tylko polityczne, bycie politycznym cynglem dla PiS-u, no bo ja rozumiem, że jest kampania wyborcza, że możemy się spierać, ale też składanie wniosku na odwołanie ministra po dwóch dniach jego pracy jest chyba grubym nadużyciem i totalnie polityczną zadymą.
Sławomir Neumann dodaje, że gdyby Solidarność prześledziła dotychczasowe działania profesora Zembali, nie wyciągałaby daleko idących wniosków.
Najlepszą odpowiedzią pana profesora Zembali, pana ministra Zembali jest wczorajsze spotkanie z pielęgniarkami, bo wczoraj się spotkał i w konsensusie próbuje uzgodnić wyjście ze sporu, który mamy z pielęgniarkami. I jeżeli patrzymy na to całościowo, to jeżeli ktoś by chciał i sobie zadał trud, i pan Piotr Duda też mógł ten trud sobie zadać i sprawdzić, jak zarządzał swoim Śląskim Centrum Chorób Serca pan profesor Zembala, czy kogokolwiek wyrzucił z pracy za strajk, to by wiedział, że takich rzeczy nie miały miejsca.
Szef Solidarności wystosował już list do premiera Wykopacz z żądaniem dymisji nowego ministra zdrowia. I na koniec jeszcze zagranica. Jeden z najważniejszych chrześcijańskich kościołów w północnym Izraelu został podpalony przez wandali. Chodzi o kościół rozmnożenia chleba i ryb nad Jeziorem Galilejskim, gdzie Chrystus miał dokonać cudu rozmnożenia pokarmu. Izraelskie władze zatrzymały 16 osób, które mogły mieć związek ze sprawą, ale wszystkie zostały już wypuszczone na wolność. I tą wiadomością kończymy serwis kolejny o 16. A popołudnie w regionie z przejaśnieniami, opady przelotne, jednak chłodno, na termometrach maksymalnie od 15 do 17 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z południowego zachodu, ciśnienie powoli spada, teraz na barometrze około 1000 hektopaskali.
Serwis sportowy, Eryk Chełmieniak, witam Państwa. Reprezentujący Polskę zapaśnik Magomed Murat Gadżijew awansował do finału Igrzysk Europejskich w Baku w kategorii 70 kg w stylu wolnym. O brązowy medal w kategorii 86 kg powalczy Radosław Marcinkiewicz. Decydujące walki odbędą się jeszcze dziś. Jordan Kuliński ze startu Włocławek awansował do 1/8 finału kategorii wagowej 81 kg turnieju bokserskiego. W walce o ćwierćfinał azerskich zawodów Kuliński spotka się jutro z zawodnikiem gospodarzy Teimurem Mammadowem. Polska tenisistka stołowa Li Qian wygrała z Rumunką Elizabetą Samarą 4-3 i awansowała do ćwierćfinału singla kobiet. Po dramatycznym meczu przyznała, że rywalka dała się jej bardzo we znaki.
Bardzo trudny mecz, bo na początku grałam dwa sety, tak widać, że nie pasuje mi jej piłkę. Trochę straciłam też wiala, ale trenerka mówi, dobra, walczymy, każdą piłkę, mamy szansę. Potem znalazłam wiala i grałam dobrze. Miałam mecz ball, ale w końcu wygrałam.
Eugenia Bujek zajęła 9. miejsce w kolarskiej jeździe indywidualnej na czas Igrzysk Europejskich. Druga z biało-czerwonych, Anna Plicht. Ta z Pacyfiku Toruń zajęła 20. miejsce. Zwyciężyła Holenderka Ellen van Dijk. Transfer Bydgoszcz, który kompletuje zespół na nadchodzący sezon plus ligi, podpisał kontrakty z kolejnymi zawodnikami. W bydgoskiej drużynie zagra na pozycji atakującego Bartosz Krzysiek. 25-letni siatkarz występował wcześniej w AZS-ie Olsztyn, a ostatnio w Efektorze Kielce. Do zespołu dołączy też Jędrzej Gos, który do tej pory grał w młodej lidze. O ostatnich zmianach kadrowych w transferze mówi prezes klubu Piotr Sieńko.
Budujemy skład taki, żeby był w stanie powalczyć z najlepszymi, być może w tej strefie medalowej. De facto na ten moment można powiedzieć, że zespół mamy prawie budowanie zespołu zakończone, aczkolwiek nie wszystkie nazwiska jeszcze mogę ujawnić. Nowością będzie na pozycji ataku Bartosz Krzysiek, będzie wspierał Jakuba Jarosza, też naszym zawodnikiem będzie Jędrzej Gos, ale zobaczymy, co zrobić sensownego, aby jego kariera dalej się rozwijała w sposób harmonijny. Tak naprawdę Jędrzej był planowany od początku jako drugi atakujący, ale z racji tego, że Jakub jednak gra w kadrze, a sezon dla kadry jest w tym roku wyjątkowo wyczerpujący, uznaliśmy, że musi być ktoś jednak doświadczony, no bo nie zakładam, żeby Jakub wrócił po wojarzach z kadrą w pełni sił, pewnie wróci zmęczony, pewnie będzie wymagał jakiegoś tam okresu dojścia do siebie zdrowotnie, mentalnie. Stąd też pomysł z Bartoszem Krzyśkiem, który kiedyś był jedną z nadziei, jeżeli chodzi o mapę siatkarską w Polsce.
Reklama.
Kupuj wysokiej jakości polski węgiel z Faktum, autoryzowanego sprzedawcy Kompanii Węglowej SA. Najszerszy asortyment węgla w regionie, niskie ceny, sprzedaż detaliczna i hurtowa. Całodobowa sprzedaż węgla workowanego. Składnica opału Faktum, Bydgoszcz, Grunwaldzka 78A przy wiadukcie kolejowym. Telefon 52 518 54 58. Faktum. Jedyny autoryzowany skład opału polskich kopalń w Bydgoszczy.
Szukasz miejsca do rozwoju swojego biznesu? Zależy Ci na pracy w komfortowej przestrzeni? Chcesz dołączyć do kreatywnego środowiska pracy? Idea Przestrzeń Biznesu to nowoczesne biura przy ulicy Bydgoskich Przemysłowców w Bydgoszczy. Atrakcyjne ceny najmu, zaplecze konferencyjno-szkoleniowe, duży parking, doradztwo i networking. Dowiedz się już dziś www.idea.pb.pl. Projekt wybudowania obiektu biurowego pod roboczą nazwą Inkubator Przedsiębiorczości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. www.idea.pb.pl.
Gimnazjalisto, chcesz zdobyć ciekawy zawód i mieć pewną pracę? Przyjdź na Nakielską 11 i zapisz się do jedynej w regionie szkoły realizującej innowacyjny program stylista-wizażysta w technikum fryzjerskim i szkole zawodowej fryzjerskiej. Kształcenie obejmuje elementy kosmetologii. Dorosłych zapraszamy na kursy kosmetyczne i fryzjerskie do Policealnej Szkoły Kosmetycznej. Rekrutacja trwa. Szczegóły 52 373 35 07 52 373 35 07 Zespół Szkół nr 1 w Bydgoszczy, ulica Nakielska 11. Zapraszamy!
Oj, będzie się działo na imprezie w piątek 19 czerwca. Towarzystwo Promocji Ryb zaprasza wszystkich na teren przystani rzecznej w Nakle nad Notecią. Początek od 16. Przyjdźcie i skosztujcie potraw z karpia przygotowanych przez mistrzów kulinarnych Roberta Stelmaszyka i Jacka Szczepańskiego. Muzykę szantową zagrają zespoły Niedzielni Kierowcy oraz Szkocka Trupa. Sprawdźcie swoją wiedzę w konkursach rybnych i wygrajcie upominki. Moc atrakcji dla najmłodszych. Wieczór zakończy porywający koncert zespołu Jamal. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.
Proste rozwiązania są zawsze najskuteczniejsze. Telefon na abonament, telewizja na abonament, a samochód też na abonament. Skoda Bieranowski i Get in Leasing przedstawiają ofertę leasingu mobilnego. Płacisz miesięczny abonament już od 584 zł i otrzymujesz nową Skodę Fabia, gwarantowany serwis ASO, pakiet assistance, a nawet naprawy, których nie obejmuje gwarancja producenta. A po 4 latach Twoja Skoda znowu może być nowa. Proste, prawda? Skoda Bieranowski. Bydgoszcz. Lubimy proste rozwiązania. www.bieranowski.pl.
Ster na Bydgoszcz. 3 dni imprez, koncertów na wodzie i lądzie, spotkań z podróżnikami. Ster na Bydgoszcz. Atrakcje dla każdego. Parada łodzi, wyścig butelkowy, plenerowa uczta rybna. Ster na Bydgoszcz. 19-21 czerwca. Wyspa Młyńska. Zaprasza miasto Bydgoszcz. www.sternabydgoszcz.pl.
Reklama.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Popołudnie z nami.
Zaprasza
Magda Jasińska.
Jacek Domachowski. W tej części o proteście pracowników bioetanolu przed Izbą Celną w Toruniu, a także o sporze o dęby posadzone samowolnie w Alei Ossolińskich w Bydgoszczy. I mówić także będziemy o konferencji Problemy z płatnych strefach parkowania. Mieli protestować przed Izbą Celną w Toruniu przez 4 godziny. Dziś i jutro po godzinie rozeszli się do domów. Mowa o pracownikach firmy Bioetanol, którzy domagali się odblokowania kont spółki, tak by ta mogła zacząć działać. Teoretycznie może to robić, bo dyrektor Izby Celnej cofnął niekorzystną dla spółki decyzję naczelnika i zezwolił na prowadzenie składu podatkowego, czyli wznowienie produkcji na bazie skażonego alkoholu. Sprawy dotyczące akcyzy trafiły do naczelnika do ponownego rozpatrzenia. Gdy pracownicy bioetanolu protestowali, dyrekcja spółki spotkała się z dyrektorem Izby Celnej. Wyniki rozmów ucieszyły pracowników, więc po godzinie skończyli protest.
Otrzymaliśmy wyrok sądu. Jesteśmy na prawie. Domagamy się uwolnienia kont, żebyśmy mogli operować pieniędzmi, żebyśmy mogli kupować jakieś materiały. Jeżeli tych decyzji jak najszybciej nam on tu nie podejmie, w tym tygodniu może nie, ale w przyszłym tygodniu będziemy mieli, w związku z tym, żeśmy zgłosili zakład do upadłości, sąd wyda nam decyzję o upadłości zakładu.
Bez decyzji stracimy pracę i koniec, bo to jest końcówka już firmy.
Jesteśmy na bruku, goli i wesoli.
Zostajemy bez wyjścia, bez środków do życia, bez niczego.
Protest trwał jednak tylko godzinę. Pracownicy rozeszli się do domów po tym, jak usłyszeli, jakie są wyniki spotkania dyrektora Izby Celnej z zarządem bioetanolu.
Wojciech Warnowski, dyrektor Izby Celnej w Toruniu. W dniu 26 maja ustaliliśmy pewne kwestie dla szybkiego, dobrego i konstruktywnego rozwiązania problemu. Kwestie opodatkowania lub nieopodatkowania dotychczasowej produkcji uzależniamy od powołania biegłego, dodatkowego, jak i do momentu otrzymania na piśmie wyroku WSA w Bydgoszczy dotyczącego zaskarżenia przez firmę Bioetanol indywidualnej interpretacji podatkowej. Biegły udzieli opinii w tej sprawie w terminie do 26 czerwca. Z działania naczelnika Urzędu Celnego w Toruniu i mojego ta kwestia jest realizowana w tak krótkim terminie, bo data była proponowana ze strony biegłego na połowę lipca. Uzasadnienie na piśmie wyroku WSA zostało dostarczone do Izby Celnej w Toruniu w dniu wczorajszym. To jest sprawa świeża.
To uzasadnienie jest akurat pozytywne dla firmy Bioetanol. Mówi pan o tym powołaniu biegłego i że faktycznie szybko to się uda zrobić, ale wcześniej tak szybko to się nie działo.
Dla pełnego rozstrzygnięcia niezbędne jest odpowiednie postępowanie podatkowe, postępowanie dowodowe. Nie chciałbym, żeby doszło do uszczuplenia należności Skarbu Państwa, natomiast z drugiej strony nie chciałbym w sposób taki sztampowy doprowadzić do upadku firmy. Dlatego podjąłem decyzję o uchyleniu i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia decyzje wymiarowe pierwotne naczelnika Urzędu Celnego w Toruniu, wskazując o niedostatkach, a po drugie uchyliłem i umorzyłem decyzję naczelnika Urzędu Celnego co do cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, że jest możliwa produkcja.
Firma mówiła, że nie mogła dalej prowadzić tej działalności, bo celnicy się nie stawili, jak chcieli skażać ten alkohol, a muszą być przy tym.
Nie, to nieprawda. Ustaliliśmy, że w tych warunkach jest możliwa produkcja tylko i wyłącznie w warunkach całkowitego skażenia. I to się dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o powrócenie do produkcji z częściowym skażeniem, ta kwestia wymaga wypracowania wspólnych narzędzi, sposobów kontroli, sposobów działania.
Dlaczego mimo tego, że te decyzje dotyczące akcyzy zostały cofnięte do ponownego rozpatrzenia, dlaczego cały czas oni mają zajęte konta i majątek, skoro teoretycznie nic nie ciąży już na nich, no bo cały czas sprawa jest rozpatrywana?
Trzeba rozumieć proces administracyjny. Decyzje wymiarowe nie zostały wyprowadzone do końca z obrotu prawnego, ponieważ ja nie uchyliłem i nie umorzyłem tego postępowania. Tu został zastosowany tryb inny, uchylenie i przekazanie do ponownego rozpoznania.
Tutaj w piśmie od Ministerstwa Finansów czytamy pana tłumaczenie, że te wszystkie decyzje, o których pan mówił, pan podjął dlatego, że naczelnik Urzędu Celnego nie ustalił stanu faktycznego sprawy. Sposób prowadzenia bez wątpienia narusza przepisy postępowania. Skoro tak jest, to czy w związku z tym naczelnik poniesie jakieś konsekwencje za swój błąd?
W tej chwili na stanowisku naczelnika Urzędu Celnego w Toruniu jest inna osoba. od kilku miesięcy. I ta nowa osoba realizuje postępowanie podatkowe dzisiaj.
Czyli poprzedni naczelnik pożegnał się z tą funkcją właśnie przez tę sprawę?
Między innymi.
Adriana Andrzejewska przygotowała ten materiał. Jutro przygotowuje bliżej życia po godzinie 16.30. Dyrektor Izby Celnej podkreśla, że jego jednostka stara się wszystkie sprawy rozpatrywać tak, by interesanci byli zadowoleni. Wczoraj Izba Celna w Toruniu została odznaczona znakiem jakości Przyjazny Urząd 2015.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Dęby niezgody czy pojednania? Mowa o dwóch dębach, które posadzone zostały obok siebie w Alei Ossolińskich w Bydgoszczy. Jeden dedykowany jest wolnej Ukrainie, drugi Polakom pomordowanym w czasie rzezi ukraińskiej na Wołyniu.
To ostatnie drzewo posadził niezależny bydgoski radny Bogdan Zakanowski. Do przesadzenia drzewa, zarzucając samowolę w sadzeniu zieleni, wzywa radnego szef Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska bydgoskiego ratusza. Radny odmawia.
Sprowadzenie posadzenia przeze mnie dębu pamięci upamiętniającego pomordowanych na Wołyniu do, jak pan twierdzi, samowolnego sadzenia roślin i sprowadzenie tego aktu do zastrzeżona pana zdaniem kompetencji prezydenta miasta wynikającej rzekomo z ustawy o samorządzie gminnym jest co najmniej niestosowne, o ile nieobraźliwe. Dlatego wyjaśniam, że w dniu 23 maja celem mojego działania nie było prowadzenie akcji nielegalnego zalesienia miasta, jak pan raczy sugerować, a upamiętnienie ofiar ukraińskiej rzezi Polaków na Wołyniu w symboliczny sposób przez posadzenie tego dębu.
Radnego Zakanowskiego popiera były opozycjonista, potomek Kresowiaków, profesor Roman Kozbach. Radny podkreśla ponadto, że nie łamie prawa.
Zrobiłem to, co mieszkańcy prosili. Oczywiście zgodnie z przepisami prawa, bo jak jest luka, to co nie jest zabronione, jest dozwolone. Te dwa dęby muszą być koło siebie. Jeżeli mają być dęby, to te dwa dęby muszą być koło siebie, żeby mieszkańcy wiedzieli historycznie też, że tak to jest w Bydgoszczy, tak?
Oczywiście, jest to wyraz nawet naszego pojednania. Tak jak pan radny Zakanowski powiedział. Wydarzenia rzezi ukraińskiej, tragiczne w naszej historii i obok to, że dzisiaj wolna Ukraina jest popierana przez Polaków. To, co się dzieje na Ukrainie, my popieramy, absolutnie. To są nasi sąsiedzi, chcemy wolności dla Ukrainy, dla Polski i to postawienie obok siebie jest wyrazem, tak jak powiedziałem, solidarności i jednocześnie pojednania.
Co na to bydgoski ratusz, szef Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, jest dzisiaj poza urzędem. O sprawę zapytaliśmy więc rzeczniczkę prasową prezydenta Bydgoszczy, Martę Stachowiak.
Dzisiejszą konferencję pana Zakanowskiego, podobnie jak sam fakt posadzenia przez niego dębu, odbieramy wyłącznie jako akcję polityczną, dlatego że pan Zakanowski nie zgłosił się w żadnej formie do prezydenta ani do Urzędu Miasta z propozycją upamiętnienia ofiar rzezi wołyńskiej. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, mieniem gminnym na terenie Bydgoszczy gospodaruje prezydent miasta, a planowanie zieleni na terenie miasta jest w kompetencjach Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i Ogrodnika Miasta.
Sami nie będziecie przesadzać, wykopywać i tak dalej.
No liczymy oczywiście na to, że pan Zakanowski ze zrozumieniem podejdzie do naszego pisma. Również do tego, że w mieście obowiązują pewne zasady i tak jak powiedziałam, Aleja Ossolińskich jest aleją historyczną i tam szczególnie dbamy o ład przestrzenny. Mając to na uwadze, jednak ten dom zdecyduje się przesadzić w inne miejsce.
Bydgoszcz, Robert Erdman.
Dodajmy jeszcze, że ratusz zaproponował trzy inne lokalizacje dla dębów. O nowych kontrowersyjnych przepisach dotyczących oznakowania płatnych stref parkowania rozmawiano dzisiaj w Grudziądzu. Drogowcy, firmy obsługujące parkingi oraz urzędnicy po raz piąty wzięli udział w ogólnopolskiej konferencji na temat miejskich stref parkowania. Największe emocje budzi wprowadzona zmiana dodatkowego oznakowania miejskich płatnych parkingów.
Pani dyrektor, po raz kolejny, po raz piąty organizujecie konferencję na temat płatnych stref parkowania. W tym roku są jakieś nowości?
Sylwia Łazarczyk, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu. Próbujemy rozwiązać problemy, te, które narzucił na nas ustawodawca. Problemy z tym podwójnym oznakowaniem miejsc postojowych w strefie. To jest ogromny problem, który dotyczy całej Polski i żadne z miast nie może sobie z tym poradzić. Miejmy nadzieję, że wypracujemy jakieś wnioski i konkretne stanowisko, które będziemy mogli do ministerstwa przekazać.
A w czym problem właśnie, proszę powiedzieć?
Nieprecyzyjnie opisane w ustawie i w rozporządzeniach, którzy twierdzą, iż prawidłowo oznakowanie miejsca postojowe powinno zarówno posiadać znak pionowy, jak i poziomy, co w rzeczywistości jest niemożliwe do zrealizowania, więc jest bardzo trudno oznakować to w sposób, który narzuca ustawodawca.
Najłatwiej i najwygodniej dla Was, jako administratorów tych miejsc, byłoby, gdyby stał po prostu znak.
Oczywiście, oczywiście tak do tej pory to się działo i uważamy, że tak powinno zostać. Poza tym oznakowanie każdego miejsca w strefie płatnego parkowania wiązałoby się z postawieniem mnóstwa znaków. Jak wiemy, no Starówki to są ciasne uliczki, już mamy las znaków, idzie się raczej w kierunku jakby likwidacji znaków, a tutaj w tym przez, myślę, że drobne niedopatrzenie zostało to tak napisane, że właściwie należałoby każde miejsce oznakować indywidualnie.
Maciej Karmoliński, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni. Wśród kierowców sprowadziło to dużo zamieszania właśnie, czy należy pobierać opłaty, czy nie należy pobierać, jak należy oznakować, jak się zachowywać w strefie.
No bo to mają być dwa znaki, poziomy i pionowy, prawda?
Zostały wprowadzone takie zapisy, natomiast zapisy podstawowe, naczelne z ustawy o drogach publicznych nic na ten temat nie mówią. Na dzisiaj interpretacje są różne i wprowadzają zamieszanie dla kierowców i dla zarządców stref.
No właśnie, macie już przypadki, że kierowcy mówią źle oznakowane, nie zgadzam się z tym, nie będę płacił, nie zapłacę tego mandatu.
Mamy takie przypadki.
Z Grudziądza Marcin Doliński.
Jan Szklosz, specjalista, projektuje strefy parkowania. Nadrzędnym aktem prawnym stref jest ustawa o drogach publicznych. Ustawa nie daje delegacji prawnych do wydawania rozporządzeń. Rozporządzenia dotyczą ustawy o ruchu drogowym. I stąd tyle różnych nieporozumień jest. To jest wytwarzanie kierowcom możliwości różnej interpretacji przepisu prawa, ucieczki przed...
No bo teraz mają być niby dwa znaki, prawda? Pionowy, poziomy.
Rzekomo ma być pionowy i poziomy. Weźmy przykład zima, spadnie centymetr śniegu, pan stanie i pan nie widzi znaku poziomego. I pan powie, ja nie płacę. To są jakieś absurdy. Jest na przykład, pisze znakami poziomymi, liniami białymi, a na przykład mamy z Pozbruku wiele miejsc parkingowych wyznaczonych, zatoki, wyraźnie, kostka czerwona pokazuje, znów kwestionują kierowcy. Jest silny głos drogowców, prawników, że nie wolno tak prawa tworzyć, by budziło tyle wątpliwości i kontrowersji.
To już Państwo usłyszeli, że przygotował Marcin Doliński. Dodajmy, że organizatorem konferencji jest prezydent Grudziądza i Zarząd Dróg Miejskich. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. PIK @radiopik.pl, SMS-y pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Dzisiaj w każdej sprawie. Zapraszam. W każdej sprawie. Zresztą dzisiaj pójdziemy tropem Państwa interwencji dotyczącej ścieżek rowerowych. Ale dzisiaj możemy w innych sprawach też podyskutować. Być może zajmie się tymi sprawami nasz reporter. 52 345 50 90 i 52 345 50 60, ale również pik@radiopik.pl i SMS-y pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Witam pana, dzień dobry.
Tak, proszę pana, czy ja bym mógł się odnieść do wczorajszej wypowiedzi odnośnie brudnego kanału bydgoskiego?
Bardzo proszę.
Otóż ja to zgłaszałem wcześniej i to śledzę ten temat akurat. I ten pan, który wyjaśniał, usprawiedliwiał jakiegoś tam pracownika czy pracowników, że kanał jest codziennie sprzątany, mija się z prawdą. Wczoraj akurat po audycji pojechałem sobie nad kanał, przejechałem się ładnie rowerkiem i nie zostało nic ruszone z tego śmietniska przed śluzami, przed wrotami. Mało tego, te śmieci są od zeszłego roku. To nie ten pan głupot nie opowiada na antenie, że jest sprzątane codziennie. Bym prosił, żeby powiedzmy wrócił się od biurka, dotlenić się mógłby na śluzach, na kanałem bydgoskim i to wszystko, a nie sobie to sprawdzać. Bo może to jest sztuczny etat, który my utrzymujemy.
Dobrze, pozdrawiam, dziękuję za ten telefon, pozdrawiam, do usłyszenia również. Do rozmów powrócimy już po godzinie 15.30. Czas na polską piosenkę. Jarek Wist. Jak mam zapomnieć? My nie zapomnimy, bo Jarek Wist będzie gościem Steru na Bydgoszcz. Ale chyba tej piosenki nie zaśpiewa. Będzie śpiewał przeboje Franka Sinatry. Spójrz sobie znów w twarz. Głęboko tak zawieźmy spór niewerbalnych słów, niechcianych fraz. Że klucz do życia masz, lecz nie żyjesz już. Pamiętam wciąż, jak koiły nas przytulenia dusz. Jak mam zapomnieć? O, 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 o. Nie chcę w niebie być. Jak mam zapomnieć? Chcę w niebie być. Kochanie, wiedz, rozum lubi żyć jak nocą ćmy. Czasem to my ku światłu twarz, chociaż w ręku strach pcha cię do drzwi. Ciebie nie mam już szans, by trwać i zawalczyć znów. Na drodze sam wciąż nie mogę spać, ty uciekasz mi. Jak mam zapomnieć? O, 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 o. Nie chcę w niebie być. Jak mam zapomnieć?
Kampania społeczna.
Janek, Ola i Paulina odwiedzili już bezpiecznewakacje.pl. Od tej pory Janek kąpie się tylko w miejscach strzeżonych. Ola zapina pasy bezpieczeństwa nawet w autokarze. Paulina wędruje po górach wyłącznie czynnymi szlakami. Czy wiesz już wszystko, by wyjechać na bezpieczne wakacje? Zapamiętaj, bezpiecznewakacje.pl. To mogą być wakacje twojego życia.
Kampania społeczna.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
W tej części o proteście pracowników Sądu Okręgowego, między innymi w Toruniu, a także mówić będziemy o testach PESA-DART. Również o udzieleniu absolutorium prezydentowi Torunia i o projekcie Zdolni na Start. Ubrali się na czarno i rozwiesili plakaty w sądzie. Mowa o pracownikach Sądu Okręgowego w Toruniu, którzy przyłączyli się do ogólnopolskiego protestu. Asystenci sędziów, sekretarze i protokolanci domagają się podwyżek płac, które od lat się nie zmieniają.
Maciej Jabłonecki, kierownik oddziału informatycznego Sądu Okręgowego w Toruniu. Jako pracownicy sądu nie mamy prawa do strajku ani żadnej akcji, która uniemożliwiałaby normalne funkcjonowanie urzędu. To wynika z ustawy, która reguluje nasze funkcjonowanie. Jakie możliwości protestu przed nami stoją? Jako pracownicy sądu możemy w tej chwili albo skorzystać z możliwości oddania krwi, i w tym momencie skorzystać z dnia wolnego. Możemy się stawić w czarnych ubraniach, co też zrobiliśmy w dniu dzisiejszym. Mamy plakietki o proteście. Mamy również rozmieszczone w budynku plakaty informujące o tym, że taki protest jest prowadzony. Wykonujemy czynności w sposób skrupulatny, ale to jest taka forma, którą możemy stosować. Na stronie internetowej jest informacja umieszczona. Także mieliśmy możliwość wzięcia urlopów na żądanie, z którego tego prawa myślę, że niewielu pracowników skorzystało.
Agnieszka Michalczyk, starszy sekretarz sądowy, pracuje w Wydziale Karnym i z uwagi na poczucie odpowiedzialności za naszą pracę, za wyznaczone rozprawy, szczególnie aresztowe, no nie skorzystaliśmy z wielu form protestu, jedynie ograniczyliśmy się do ubioru i do plakatowania budynku sądu. Nie chcemy doprowadzić do sytuacji, w której strony postępowania oraz Skarb Państwa byłby po prostu obciążony kosztami. Mamy sprawę aresztową na przykład, gdzie sędzia wydaje postanowienie o przedłużeniu aresztu. Gdybyśmy my nie przyszli do pracy dzisiaj, areszt by został uchylony, bo dokumentacja by nie trafiła do zakładu karnego czy aresztu śledczego. Przestępca by wyszedł na wolność. Jesteśmy najbardziej dyskryminowaną grupą w sferze budżetowej. Nasze pensje od 2008 roku w żaden sposób nie były podnoszone. To są oscylujące przy najniższej krajowej. Niedługo się wręcz zrównają z najniższą krajową.
A praca nie jest łatwa.
Praca nie jest łatwa, praca jest stresująca, odpowiedzialna, wymagająca poświęceń. My często żyjemy tym.
Joanna Żero, sekretarz sądowy w drugim Wydziale Karnym. Nasza odpowiedzialność w ramach naszej pracy nie wiąże się tylko stricte protokołowaniem na rozprawach. To jest też związane z tym, żeby ta rozprawa poszła. To my jesteśmy odpowiedzialni za szereg czynności, które są związane z rozpisaniem jakby rozprawy, żeby ona poszła, żeby wezwać świadków, żeby załatwić konwoje. Chciałabym też zaznaczyć właśnie wprowadzone dyżury tygodniowe, które zostały wprowadzone w Wydziale Karnym. One się wiążą z naszą dostępnością przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu tak naprawdę, za co nie jesteśmy dodatkowo wynagradzani. Jedyną formą, którą możemy wybrać, to jest dzień wolny, tak? Ale też ciężko w ogóle wybrać ten dzień wolny z uwagi na szereg rozpraw i brak jakby możliwości zastępowania się, bo no niestety tutaj wszyscy pracownicy są obciążeni równo. W ramach tych dyżurów te przesłuchania odbywają się w godzinach popołudniowych, w weekendy. My musimy być dostępni bez względu na nasze sprawy prywatne, rodzinne. Częste też zmiany w przepisach, a także wobec tego wzrost obowiązków wiąże się z tym, że wymusza to na nas fakt ciągłego dokształcania się i śledzenia tych zmian. Od 1 lipca zmieniają się przepisy w kodeksie karnym i w kodeksie postępowania karnego. Niestety nie jesteśmy wyszkoleni, tak jak mówi to Ministerstwo Sprawiedliwości. Tak naprawdę pracownicy szeregowi nie byli szkoleni. Tutaj stoimy przed wielką niewiadomą i będziemy działać niejako po omacku.
Justyna Kujaczyńska-Gajdamowicz, sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu. Chciałabym podkreślić, że środowisko sędziowskie w pełni popiera postulaty pracowników. Pensje nie wzrosły od 2008 roku, a wynagrodzenie, które otrzymują w realiach dzisiejszych, one jest po prostu nieadekwatne do zaangażowania, do zakresu obowiązków, do tej odpowiedzialności, więc w pełni je popieramy.
Przygotowała Adriana Andrzejewska. Do protestu dołączyli też pracownicy sądów w Bydgoszczy i we Włocławku.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Nowoczesny, bezpieczny, komfortowy. Taki jest nowy pociąg Pesadart. Bydgoska firma wyprodukuje 20 takich składów dla PKP Intercity. Pesadart jest aktualnie testowany na specjalnym torze w Żmigrodzie na Dolnym Śląsku. Był tam dzisiaj Maciej Wilkowski.
Jesteśmy na samym przedzie Pesy Dart, a na samym przedzie znajduje się oczywiście miejsce, w którym siedzi maszynista i w którym steruje się tym pociągiem.
Zbigniew Budziński, Instytut Centrali spółki PKP Intercity. Maszynista ma w tej chwili do dyspozycji informacje o wszelkich napędach, które się znajdują na pojeździe, siła, którą w danym momencie pojazd ciągnie, podniesienie pantografów, opuszczenie, ewentualnie praca sprężarek, praktycznie wszystkie najważniejsze elementy i podzespoły, które są dla maszynisty potrzebne i informacje, które są przekazywane do maszynisty.
Jacek Kosiński, dyrektor Ośrodka Szkoleń Zawodowych PKP Intercity. No, testy mają przede wszystkim za zadanie sprawdzenie podzespołów pociągu, przede wszystkim hamulców, układu napędowego, układów przeciwpoślizgowych, współpracy chociażby pantografu z siecią trakcyjną i ogólnego zachowania się pociągu na torze w różnych warunkach atmosferycznych, bo mamy czasami upał i czasami, tak jak dzisiaj, tak troszkę po deszczu, także możemy bardzo łatwo sprawdzić, jak się zachowuje pojazd.
To jak on się zachowuje?
No, na razie się spisuje dobrze. Tak jak mieliśmy przed chwilą dosyć gwałtowne hamowanie i wszystko w porządku. Wszystkie podzespoły zadziałały prawidłowo. 140 km na godzinę praktycznie non-stop tutaj jeździmy. Natomiast próbujemy dzisiaj się rozpędzić również do tej magicznej 160. Tu jest bardzo krótki odcinek na tym torze. To jest raptem 600-700 metrów, gdzie można te 160 osiągnąć. No, warunki nie są za ciekawe, no ale spróbujemy. Natomiast na centralnej magistrali kolejowej ja również w czasie tych testów byłem na pokładzie i pojechaliśmy 202 km na godzinę.
Andrzej Żurkowski, dyrektor Instytutu Kolejnictwa.
Tor jest uniwersalny w tym sensie, że jest taką miniskali siecią kolejową. Zatem można prowadzić tutaj zarówno prace projektowe, badawcze, jak i certyfikacyjne, dopuszczeniowe, sprawdzające zarówno infrastruktury, jak i taboru.
Jak długo trwają takie testy?
Testy liczone są w tygodniach, więc to jest kilka tygodni, jak wszystko dobrze idzie, kilkanaście czasami, bo w międzyczasie pojazd też opuszcza tor nie tylko dlatego, żeby jechać z dużą prędkością na CMK, ale również są badania w terenach np. górskich, gdzie są krótkie łuki.
Robert Świechowicz, wiceprezes PSA Bydgoszcz, dyrektor finansowy. Jest to największy kolejowy kontrakt, bo porównywalny jest tylko kontrakt na dostawę tramwaju dla Warszawy, ale kolejowy jest rzeczywiście rekordowy kontrakt. Pojazd oczywiście z naszą myślą techniczną, naszą ideą, ale powstał w współpracy z klientem w Intercity. Te rozwiązania, które są ważne z punktu widzenia pasażera, z punktu widzenia obsługi pojazdu, bo pojazd jest budowany dla pasażerów, a nie po to, żeby był najpiękniejszy, najlepszy. Rzeczywiście tutaj wiedza przewoźnika, wiedza klienta bardzo nam pomogła i można powiedzieć, że są współprojektantem naszego produktu.
Trochę szkoda chyba, panie prezesie, że nie zobaczymy na kujawsko-pomorskich torach tego pociągu.
Tak, to jest to taka łyżka dziegciu. Rzeczywiście ten projekt dofinansowania unijnego nie zakłada określone trasy i niestety nie są to trasy w kujawsko-pomorskim. Bardzo byśmy chcieli, żeby pojazd przejeżdżał przez nasze województwo, żeby cieszył naszych pracowników, nas, gdzie można go oglądać w codziennej eksploatacji.
Za 20 dartów PKP Intercity zapłaci PESie 1 320 000 000 zł. Pociągi te będą kursować m.in. na trasie Jelenia Góra, Wrocław, Łódź, Warszawa do Białegostoku i Lublina. Toruńscy radni udzielili prezydentowi Michałowi Zaleskiemu absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu. Za głosowało 21 radnych, przeciw troje z opozycyjnego klubu Czas Mieszkańców. W 2014 roku na inwestycje miasto wydało ponad 380 milionów złotych. Większe były od planowanych dochody z podatku PIT, CIT i opłat lokalnych. To było bardzo dobre wykonanie budżetu, tak uważa oczywiście prezydent Torunia Michał Zaleski.
Tu zmniejszyliśmy deficyt budżetowy, osiągnęliśmy praktycznie wszystkie plany inwestycyjne. To bardzo ważne w przypadku miasta. Otrzymaliśmy bardzo dobrą decyzję o zwiększeniu o 140 milionów złotych dofinansowania do budowy nowego mostu drogowego. Wszyscy, którzy mieli zadania związane z wykonaniem budżetu w roku ubiegłym, wykonywali to sprawnie, efektywnie, dobrze i myślę, że to możemy uznać, iż ten rok rzeczywiście, rok 2014, to był dobry rok dla Torunia i Torunian. Perspektywa kondycji finansowej jest stabilna, tak mówią najlepsi fachowcy oceniający naszą kondycję finansową w ramach ratingów.
Jeśli chodzi o absolutorium, nasz klub poparł je.
Radny Paweł Gulewski, rzecznik klubu Platformy Obywatelskiej.
Uważamy, że wszystkie wydatki, które były zaplanowane na rok 2014, zostały zrealizowane zgodnie również z naszymi przewidywaniami. Ten budżet, przypomnę tylko, był również złożony przez pana prezydenta na podstawie priorytetów, które zgłaszaliśmy jako Platforma Obywatelska w Toruniu.
W poprzedniej kadencji państwo byli w opozycji. Krytyki nie brakowało w stosunku do prezydenta.
Była to krytyka konstruktywna. Byliśmy opozycją, ale również potrafiliśmy przyznać panu prezydentowi rację co do działań, które rzeczywiście były pożyteczne dla Toruniu.
W głosowaniu nad absolutorium przeciw było troje radnych Czasu Mieszkańców. Maciej Cichowicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta z tego klubu.
Przewymiarowane inwestycje, które ich jakość jest nie najwyższej jakości, tak uważamy. Rzeczy, które są realizowane, są niektóre niepotrzebne, chociażby Konstytucji 3 Maja, która jest rozbudowana. Uważamy, że Łódzka jest ulicą, która jest niepotrzebna. Założenia, które są wypracowane już w zeszłym roku, w 2014, dotyczące rozbudowy trasy wschodniej, są nie najlepsze, bo proszę zwrócić uwagę, że dopiero w czasie konsultacji społecznych pojawił się punkt, że ma być połączenie Rubinkowa przez Rydygiera. To jest zaskakujące, że prezydent jako jedyne hasło główne wskazuje, że trasa ma być niepodzielona i musi być wykonana od placu Daszyńskiego do Polnej. Natomiast tak istotnego elementu jak połączenie największego osiedla z tą trasą bezpośredniego nie przewiduje. To są dla nas rzeczy zaskakujące.
Michał Jakubaszek, wiceprzewodniczący Rady Miasta z Prawa i Sprawiedliwości.
Budżet miasta Torunia za 2014 rok został wykonany w sposób prawidłowy, zgodnie z przyjętym projektem budżetu w poprzednim roku. I trudno tutaj o inną ocenę, jak ocenę pozytywną. To jest zasługa wielu osób oczywiście, wielu urzędników, którzy na co dzień pracują, wykonują swoją pracę rzetelnie i sumiennie, a my jako mieszkańcy Torunia możemy się cieszyć z szeregu inwestycji i zadań, które na co dzień realizowane są w naszym mieście.
Magdalena Flisykowska-Kacprowicz, skarbnik miasta.
Jeżeli chodzi o wykonanie budżetu, to najważniejszą informacją na pewno jest to, że deficyt zaplanowany na początek roku w wysokości ponad 110 milionów wykonaliśmy o 21 milionów mniejsze, a to oznacza automatycznie mniejsze zadłużenie miasta. Zadłużenie na koniec roku wyniosło 964 miliony, chociaż planowaliśmy je wyższe. Ogółem na inwestycje wydaliśmy ponad 380 milionów złotych, zrealizowaliśmy wiele zadań inwestycyjnych, a do najważniejszych na pewno należy zakończenie budowy i rozliczenie w ogóle budowy mostu, budowa hali sportowo-widowiskowej, oddaliśmy ją w lipcu ubiegłego roku, Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży, oddaliśmy pierwszy etap trasy średnicowej, także dobry rok finansowy.
Dla popołudnia z nami Michał Zaręba.
Dodajmy, że toruńscy radni zaakceptowali również ostateczną wersję porozumienia w sprawie realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Do bydgosko-toruńskiego obszaru funkcjonalnego w kolejnych latach ma trafić 300 milionów euro z RPO i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Liderem ZIT-u, instytucją pośredniczącą odpowiedzialną za kontakty z Urzędem Marszałkowskim i Ministerstwem, będzie prezydent Bydgoszczy.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Są młodzi, zdolni, chętnie się uczą i rozwijają swoje zainteresowania. W Toruniu wręczono dziś umowy stypendialne w ramach czwartej edycji marszałkowskiego projektu Zdolni na Start. Otrzymało je 60 szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z regionu. W ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski od 2008 roku projektu stypendia przyznano blisko 2000 uczniów. Nagradzamy młodych ludzi z ogromnym potencjałem. Tak mówił marszałek województwa Piotr Sałbecki.
Żegnamy się z starą perspektywą finansową unijną, ale myślę, że jest to taki też początek tego, co przed nami, bo chcemy takie programy kontynuować, gdzie wspieramy młodych uczniów z szkół gimnazjalnych, liceów, którzy mają po prostu duży potencjał i chcielibyśmy go po pierwsze uhonorować, dostrzec, No i też wspierać, żeby poprzez stypendia młodzi ludzie mogli jeszcze bardziej się angażować w to, co robią, co lubią.
Natalia Przybysz.
I skąd jesteś?
Z Włocławka.
Pochwal się tymi swoimi osiągnięciami, wyróżnieniami.
Tak naprawdę dużo zawdzięczam laureatowi, którego zdobyłam już w gimnazjum w trzeciej klasie. To był laureat z języka polskiego. Później bardzo odmiennie, bo do liceum jednak poszłam na profil biologiczno-chemiczny. No i po prostu w pierwszej klasie otrzymałam świadectwo z paskiem, utrzymywałam jakby tą wiedzę i swoje umiejętności nadal na wysokim poziomie i to sprawiło, że zdobyłam to stypendium.
Ja jestem Justyna Wiktorowska z okolic Inowrocławia, ale podjęłam naukę właśnie w liceum akademickim w Toruniu. Moje zainteresowania no to humanistyczne, czyli historia, język polski, no ale także przyrodnicze. Mam tutaj na myśli chemię. To stypendium chcę przeznaczyć w sumie na rozwój też i humanistyczny, zarówno też i przyrodniczy, no i językowy.
Bierzesz udział w olimpiadach, konkursach. Jak ty też pracujesz nad sobą i się rozwijasz?
Przede wszystkim mam za sobą w sumie dwa konkursy humanistyczne i jeszcze Liga Starożytnicza. To jest taki cykl tam 7 czy 8 spotkań bodajże i no na razie nie osiągnęłam w tym nic, tylko po prostu sam udział się liczy i myślę, że w pierwszej klasie to jest ważne, żeby zdobyć doświadczenie, a w drugiej i w trzeciej klasie liceum spróbować znowu swoich sił.
To, że ty otrzymasz to stypendium, to jest dla ciebie jakieś takie trochę uhonorowanie, wyróżnienie, nagrodzenie, jak ty to traktujesz?
Myślę, że tak, że to jest raczej forma nagrody w sumie za ciężką pracę w sumie w gimnazjum, bo zostałam laurytem z historii, no i w sumie za średnią. Myślę, że wysłużyłam. No i też warto było właśnie przejść tą drogę i opłaca się.
Jestem z Włocławka, mam na imię Joanna Wiśniewska, jestem uczennicą pierwszego liceum ogólnokształcącego w Włocławku. Byłam laureatem języka rosyjskiego w 2013 roku. Moja pasja zaczęła się już w gimnazjum i wtedy osiągnęłam swój sukces już w trzeciej klasie gimnazjalnej. Obecnie jestem w drugiej liceum i też biorę udział w konkursach z języka rosyjskiego.
I ty tak konkretnie z tym językiem rosyjskim swoją przyszłość jakoś wiążesz?
Obecnie jestem w klasie biologiczno-chemicznej, ale kontynuuję język rosyjski. Po prostu mamy możliwość wyboru w naszej szkole jako języka dodatkowego, języka rosyjskiego.
A powiedz mi teraz jeszcze, na co ty wydasz te pieniądze? Czy to będą pomoce naukowe, czy masz jakiś inny plan konkretny?
To są jakieś dojazdy do szkoły, też na różnego typu wycieczki, które są organizowane w szkole. To są też jakieś książki. Jeśli chodzi o mnie, no to w moim przypadku są to głównie jakieś atlasy anatomiczne, różne słowniki biologiczne, często też jakieś pomoce multimedialne. No, rok temu kupiłam tableta właśnie za stypendium zeszłoroczne.
Przygotowała Monika Kaczyńska. Stypendia w wysokości 350 zł miesięcznie uczniowie będą otrzymywać przez rok. 52 3, 4, 5, 50, 90 i 52 3, 4, 5, 50, 60. PIK, małparadia.pik.pl, SMS-y pod numer 70 906. Treść poprzedzamy słowem PIK. Life, she has seen all the meanest side of me. They took away the prophet's dream for a prophet. Witamy pana Wojtka.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja chciałem powiedzieć tak, niczym nie różni się kolej miejsca Pczew, Trójmiasto, Słupsk od kolei Włocławek, Bydgoszcz, Gniezno, bo długość linii i ilość mieszkańców tu i tu jest podobna i wynosi około 1 miliona. Jednak dlaczego na Pomorzu przebiegnienie roweru koleją miejską tam i z powrotem Pczewa do Słupska kosztuje 0 zł, a z Włocławka na przykład do Bydgoszczy kosztuje 14 zł? Czy mogłaby pani to wyjaśnić? Dlaczego jeden marszałek może bilet za 0 zł prowadzić, a drugi nie może?
No mogę spytać, aczkolwiek nie wiem, czy to jest kompetencje marszałka, na pewno? Jest pan pewny?
To jest kolej miejska, przepraszam bardzo.
No, miejska kolej?
Mówię o SKM, która jeździ na Pomorzu na przykład ze Słupska przez Trójmiasto do Tczewa. To jest SKM, jeszcze raz powtarzam.
Ja rozumiem, natomiast nie wiem, czy to są kompetencje marszałka i sprawdzę to, dobrze? Rozumiem, ale nie wiem, czy to są kompetencje akurat, żeby wprowadzać cennik. Sprawdzimy to. Panie Wojtku, dobrze?
Ale to jest ciekawe, bo ja to dochodzę do wniosku, że jeden marszałek umie rządzić, a drugi nie umie rządzić.
Dziękuję bardzo i sprawdzimy i o tym opowiemy na antenie. Pozdrawiam. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
52 3, 4, 5, 50, 90 i 52 3, 4, 5, 50, 60. telefon do nas. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Kiepsko pan. O, teraz lepiej. Nie, no właśnie. Przykro mi bardzo, jeżeli... Ale pana naprawdę nie słyszymy. Poprosimy o ponowne połączenie, dobrze? 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Witam.
Kłaniam się, Marek Bydgoszczy. Słyszałem, że dzisiaj pani podjęła temat rowerzystów, ścieżek rowerowych i w ogóle przemieszczania się rowerów.
O nie, nie, nie. Dzisiaj dopiero będzie materiał.
Aha, to ja ten materiał rozpocznę. Chciałem powiedzieć, że jako bydgoszczanin przemierzający codziennie tracę Bydgoszcz-Fordon, tutaj wzdłuż Fordońskiej dalej, praktycznie szczególnie tutaj wzdłuż Fordońskiej w mieście jest prawie zerowy ruch pieszych, a i rzeczywiście bardzo fajnie, że rowerzyści wykorzystują to, że praktycznie nie ma tutaj pieszych, jeżdżą na, no, jeżdżą po chodniku. I taka moja, mój głos jest dlatego, że może by ktoś wprowadziłby znak, że ci rowerzyści mogą jeździć, korzystać z tego chodnika. Jazda fordońską, wiadomo, to jest, wiąże się z ryzykiem, tamują ruch, bo to ciężkie samochody i to rzeczywiście bez sensu. Natomiast przykro jest właśnie na wysokości bydgoskich kabli zawsze stoją albo tam czasami policjanci, jak chcą sobie popalić statystykę, albo straż miejska. No i łapią ostatnio taką panią 70-paroletnią, złapali. Potem mamusia z dziećmi jechała też kilkuletnimi, też złapali. Także może ktoś z włodarzy się ulituje i po prostu wprowadzi znak, że jest to chodnik, gdzie może i pieszy, i rowerzysta się poruszać. Będzie to dla bezpieczeństwa ruchu drogowego na pewno duża, że tak powiem, duża przewaga. A ruch pieszych jest naprawdę, jak to wszyscy widzimy, nawet teraz jadę 15-50, jest jeden pieszy na odległości kilku kilometrów.
Dziękuję. No jest jakieś wyjście. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
Do widzenia.
52 345 50 90 i 52 345 50 60.
But who's gonna have your back when it's all done? Yeah. It's all good when you live for your beer fun. Can't be a fool, son, what about the long run? Now. Looking back, shorty, always a mention. Say me not giving her much attention. Yeah. She was there through my incarceration. I wanna show the nation my appreciation.
Girl, you're my angel. You're my darling angel. Closer than my peeps, you are to me.
Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry. No ja odnośnie tego reportażu dotyczącego stypendystów, no chciałem zwrócić uwagę, że tak, wszyscy o tym wiedzą, jakość nauczania w Polsce, jeżeli chodzi o szkołę średnią, jest znacznie wyższa niż na Zachodzie. Mamy tyle zdolnej młodzieży. A jednocześnie troszeczkę tak, bo ja troszeczkę jestem teraz za granicą, zauważam, że jakoś niedoceniani jesteśmy pod względem tego wykształcenia tu na Zachodzie. Także wydaje mi się, że...
Może jesteśmy świetnie wykształceni, tylko umiejętności nie posiadamy.
Wie pani, no nie
kiedyś
tylko.
Takie badania ja były, pamiętam.
No ja bym mógł dużo mówić o swoich doświadczeniach. Znaczy wiadomo, że każdy siebie najlepiej ocenia, ale mógłbym mówić. Natomiast dużo zależy od... Zresztą... Dużo zależy również od... Jakoś jesteśmy postrzegani przez jakieś takie doświadczenia przeszłości, że my pochodzimy z tego zachodu, wschodu, prawda, musimy być troszeczkę być może okaleczeni naszym myśleniem. Umiejętności, no być może czasami są gorsze, czasami lepsze, ale pod względem, ja mówię, takiej wiedzy, naprawdę jesteśmy dobrze, naprawdę. I powinniśmy w siebie wierzyć, na przykład jak jedziemy za granicę, i nie tylko chwytać się za te takie najgorsze prace, ale również te takie najbardziej wykwalifikowane, bo pracując tutaj z różnymi ludźmi, no zauważam, że jednak, znaczy ja też miałem nie tylko wykształcenie w Polsce, ale również na Zachodzie, także no trudno mi powiedzieć, gdzie faktycznie zdobyłem tą wiedzę. ale na pewno pod względem wykształcenia, jeżeli chodzi o szkołę średnią, na pewno mamy znacznie lepiej wykształconą młodzież niż w krajach zachodnich.
I na tym musimy zakończyć. Bardzo dziękuję za ten telefon i to spostrzeżenie. Pozdrawiam serdecznie. Do rozmów powrócimy już po godzinie 16. Polska piosenka czeka w kolejce. A to bracia Niepisane.
Scenariusze i dobre rady, kiedy wrosłeś w taką ziemię, trudno nagle się odłączyć od stada, przeżyć to, co jest na mnie pisane, nigdy już nie robić nic na pamięć, właśnie to, co dane na mnie było, przeżyć to, co zdarza się tylko raz. Ile takie życie warte, żółkiem buta nie wystawać za ramę, cudze ścieżki są na prostej człowiek także się złamie. Przeżyć to, co jest na mnie pisane, nigdy już nie robić nic na pamięć, właśnie to, co dane na mnie było. Przeżyć to, tak by się nie skończyło.
Reklama. Poczuj w życiu prawdziwą jazdę. Kup motocykl BMW. My zapłacimy za twój kurs prawa jazdy. Największy w regionie salon i serwis motocykli BMW Dynamic Motors zaprasza. Toruń, ulica Olimpijska 8. BMW. Radość z jazdy.
Tato, Tomek powiedział, że jego dom zdobędzie nowe supermoce.
To możliwe. Tata Tomka ociepla dom wełną Rockwool.
Wybierz dobrze, wybierz Rockwool. Wełna skalna, niepalna, wyciszająca, trwała.
A teraz 100 tysięcy złotych na nagrody w facebookowym konkursie Rockwool. Szczegóły w regulaminie w punktach sprzedaży i na rockwool.pl. Kupuj w hurtowniach GHB. Adresy dostępne na stronie www.ghb.pl.
Gimnazjalisto, chcesz zdobyć ciekawy zawód i mieć pewną pracę? Przyjdź na Nakielską 11 i zapisz się do jedynej w regionie szkoły realizującej innowacyjny program stylista-wizażysta w technikum fryzjerskim i szkole zawodowej fryzjerskiej. Kształcenie obejmuje elementy kosmetologii. Dorosłych zapraszamy na kursy kosmetyczne i fryzjerskie do Policealnej Szkoły Kosmetycznej. Rekrutacja trwa. Szczegóły 52 373 35 07. 52 373 35 07. Zespół Szkół nr 1 w Bydgoszczy, ulica Nakielska 11. Zapraszamy!
Jesteś przedstawicielem organizacji pozarządowej lub jednostki samorządu terytorialnego z powiatu wąbrzeskiego, brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, rypińskiego. Zgłoś się na bezpłatne szkolenie w Górznie na temat partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej oraz na wizytę do wiosek tematycznych. Górniczej wioski w Pile nad Brdą i Chlebowej w Janiej Górze. Poznaj inspirujące przykłady rozwoju lokalnego. Zobacz, jak wspierać i aktywizować lokalne społeczności. Zapraszamy również do udziału w konkursie. Kursie Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej. Więcej na www.owies.eu. Projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Reklama.
Jest 16. Czwartek, 18 czerwca, wiadomości w Polskim Radiu PIK. Tatiana Adonis, zapraszam. Z kujawsko-pomorskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy do toruńskiego ratusza. Anna Łukaszewska wygrała konkurs i zamieni fotel kuratora oświaty na fotel dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia. Pracę rozpocznie od połowy lipca. Anna Łukaszewska od 17 lat pracuje w kujawsko-pomorskim Kuratorium Oświaty. W kwietniu 2011 roku została kuratorem oświaty. Tomasz Lenz, poseł Platformy Obywatelskiej, dziękuję mieszkańcom Torunia za współpracę i podsumowuje minione 8 lat w parlamencie. Przed jesiennymi wyborami poseł rozlicza się ze składanych obietnic i z tego, co udało mu się zrobić dla miasta i regionu. Jak podkreśla, zaangażowanie parlamentarzystów koalicji PO i PSL bardzo pomogło regionowi w realizacji ważnych inwestycji.
Miasto pobudowało wreszcie most drogowy. Przypomnę także, że ambicją Torunian było pobudowanie hali widowiskowo-sportowej. Pamiętam także trzecią bardzo ważną rzecz. Pamiętam taką rozmowę z prezydentem Michałem Zaleskim, który mówił, no, będzie autostrada, ale przecież trzeba pobudować dojazd, skąd wziąć na to pieniądze. I przypomnę, że te pieniądze rzeczywiście się znalazły. Takich inwestycji jest jeszcze więcej. To ostatnie 8 lat, więc spójrzmy na to, Polska się rozwija, a nie jak twierdzą, co niektórzy zwija. Kandydując na kolejną kadencję parlamentarną jesienią tego roku, chcę powiedzieć, pracowałem dla Was, byłem aktywny, starałem się jak mogłem i mi się udało.
Poseł Lenz podkreśla też, że przez kolejne 4 lata również będzie pracował na rzecz Torunia i regionu kujawsko-pomorskiego. Solidarność wyjaśnia, dlaczego chce odwołania ministra zdrowia Mariana Zembali. Chodzi o telewizyjny wywiad, w którym zadeklarował, że w swoim zakładzie pracy zwolniłby każdego pracownika, który podjąłby strajk. Minister odniosił się do strajku pielęgniarek w szpitalu w podwarszawskim Wyszkowie. Takie słowa są niezgodne z konstytucyjną zasadą o konieczności prowadzenia dialogu ze stroną społeczną, mówił w Gliwicach szef Solidarności Piotr Duda.
Skoro nie zareagował ani prezydent Komorowski, ani pani premier, dlatego zwróciłem się do pani premier ze stanowiskiem Solidarności o dymisję ministra, który łamie prawo, namawia do łamania prawa i podżega do tego, aby dawać przykład przedsiębiorcom polskim, aby przy strajku zwalniali wszystkich pracowników. Te słowa są niedopuszczalne.
Tymczasem szef Sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos chciałby, żeby minister zdrowia przeprosił za swoje słowa. Według bydgoskiego posła PiS, zamiast szukać dialogu, minister w pierwszych godzinach swojego urzędowania mówi do widzenia.
A więc jak najszybciej refleksja, jak najszybciej słowo przepraszam, wspólne rozmowy, a najlepiej na początek może jutro zmienić to rozporządzenie, którego od miesięcy nie mógł zmienić minister Arłukowicz. Jeżeli pan minister będzie upierał się przy swoim, to z pewnością okaże się, że nie nadaje się na to stanowisko.
Szef Komisji Zdrowia uważa, że pielęgniarki mają powody do narzekania, bo pracują w trudnych warunkach i od miesięcy obiecywano im zmianę rozporządzenia związanego z normami zatrudnienia. I na koniec zagranica. Kluczowe rozmowy Eurogrupy na temat pożyczki dla Grecji pogrążonej w kryzysie. W Luksemburgu rozpoczęło się spotkanie ministrów finansów strefy euro. Wydaje się jednak, że dziś nie będzie jeszcze zgody na wypłatę ponad 7 miliardów euro. Powodem są różnice między rządem w Atenach a przedstawicielami międzynarodowych instytucji co do planowanych reform w Grecji. I tą wiadomością kończymy serwis kolejny o 17. A w nocy pochmurno z przejaśnieniami, okresami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 7 do 9 stopni. Jutro także sporo chmur, ale będą przejaśnienia, będą także przelotne opady deszczu. Temperatura jutro od 17 do 18 stopni.
Reklama.
A ty, na co wydasz swoje 100 zł premii od Kredyt OK? Weź szybką pożyczkę do 3000 zł i odbierz 100 zł bezzwrotnej premii. Na co tylko chcesz. Zadzwoń 601-500-500. Kredyt OK. Na nas możesz liczyć. 601-500-500.
Potrzebujesz okularów? Nie chcesz przepłacać? Przyjdź do salonu optycznego New Vision. Duży wybór, modne wzory, konkurencyjne ceny. Nowoczesne progresy już od 399 zł. Możliwość zakupu na raty. Zapraszamy codziennie na bezpłatne badanie wzroku. Salon optyczny New Vision. Centrum handlowe Carrefour Glinki. Bydgoszcz Jana Pawła II 115. Telefon 530 533 590.
Lubisz aktywny wypoczynek? Interesuje Cię historia regionu? Zwiedź urokliwe tereny powiatu golubsko-dobrzyńskiego i przeżyj przygodę z historią w tle. W trakcie questów i gier terenowych odwiedzisz ciekawe miejsca, poszukasz skarbów za pomocą odbiornika GPS, odkryjesz lokalne atrakcje. Na przygodę zaprasza Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna, członek Kujawsko-Pomorskiej Sieci NGO. Więcej informacji na stronie www.gdot.pl. Ogłoszenie zrealizowane w ramach projektu Razem Łatwiej. Sieciowanie organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Potrafisz zarządzać różnorodnością? Umiejętnie wykorzystujesz potencjał młodych pracowników? Aby robić to efektywnie, skorzystaj z bezpłatnych narzędzi dostępnych dla pracodawców na www.różnorodność.paip.pl. Innowacyjny model został opracowany w ramach projektu Różnorodność Procentuje, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kredyt wakacyjny w Banku Spółdzielczym w Koronowie. Tylko teraz oprocentowanie od 0%. Skorzystaj, a otrzymasz upominek oraz szansę wygrania wakacji w Grecji. Sprawdź szczegóły w placówkach Banku Spółdzielczego w Koronowie i na stronie www.bezkoronowo.com.pl.
Reklama.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
W tej części pójdziemy tropem Państwa interwencji. Także zapowiemy kolejną premierę w Teatrze Wilama Chorzycy i mówić będziemy o turnieju Bella Cup pod naszym patronatem. 52 3 4 5 50 90 i 52 3 4 5 50 60. Sezon rowerowy mamy już w pełni, więc nic dziwnego, że nasi słuchacze rowerzyści są bardzo zainteresowani ścieżkami rowerowymi. Zwłaszcza tymi, których jeszcze nie ma, a powinny być.
Odnośnie ścieżek rowerowych. Czytam w prasie, że chcemy ścieżki rowerowe budować na Węźle Gromadzkim. Jestem za, jak najbardziej. Kuszwicka, ten cały rejon. Jak najbardziej, jestem za. A dlaczego nie możemy dokończyć ścieżki rowerowej od Multikina w kierunku kanału Bydgoskiego? A więc odwana ta ścieżka przy Multikinie i nie wiadomo jak się zachować w ogóle, jadąc rowerem. Czy zwieść na jezdnię, sygnalizację świetlną, czy przeprowadzać, czy jechać?
Ścieżkami rowerowymi w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy zajmuje się pan Tomasz Joachimiak.
Zarząd Dróg Miejskich zlecił już opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, między innymi na budowę ścieżek wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej, wzdłuż ulicy Fosza i wzdłuż Ronda Grunwaldzkiego. Także ten brakujący fragment od Multikina do ścieżek nad stałym kanałem bydgoskim zostanie spięty i uzupełniony o ten właśnie fragment. W tej chwili jest opracowywana dokumentacja, bo to jest jakby element większego zadania. Do jesieni, do końca roku najprawdopodobniej tą dokumentację zamkniemy, także realizacja zacznie się od 2016 roku. Ja myślę, że w 2016 to zostanie zrealizowane. Powstanie ścieżka na tym brakującym fragmencie, wydzielona ona zostanie z chodnika, udało się to wszystko zmieścić, także w bezpieczny sposób ten rowerzysta będzie mógł dojechać nad bulwar.
Ja też w sprawie ścieżek rowerowych. Nie tak dawno pan Wróski mówił o ścieżce podwieszanej pod tą nową trasą uniwersytecką. Czy ona będzie realizowana? Czy to była tylko obietnica?
Zarząd Dróg Miejskich posiada koncepcję na budowę przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów w rejonie Mostu Uniwersyteckiego. Projektanci opracowali cztery warianty. Od takiego podwieszenia pod istniejący obiekt, pod trzy nowe kładki. Z tych jakby czterech wariantów projektanci zarekomendowali jeden po zachodniej stronie, to jest przy dworcu PKS. W tej chwili jesteśmy na takim etapie, że ta koncepcja została zamknięta i oddana. Jeżeli uda nam się pozyskać środki finansowe unijne na dalszy etap prac projektowych, czyli na zlecenie dokumentacji projektowej i na realizację, no to niezwłocznie przystąpimy do tych prac. Mogę jeszcze powiedzieć, że zadanie to nie było do tej pory konsultowane z mieszkańcami, więc na pewno jeżeli takie światło zielone będzie na kontynuowanie tego tematu, to zaczniemy od konsultacji z mieszkańcami.
Potem Rada Miasta musi jednak coś wyskrobać w budżecie na wkład własny miasta i ewentualnie uzyskać dotacje z Unii Europejskiej.
No tak, oczywiście. No.
Czy znany jest mniej więcej koszt tej inwestycji?
W tej chwili trudno mówić o koszcie, bo to była tylko koncepcja. Tak naprawdę te takie rzeczywiste koszty pojawią się w chwili rozwiązań czysto projektowych już. budowlanych.
Czy jest jakaś perspektywa wyznaczona?
To wszystko będzie zależało od zabezpieczenia środków finansowych.
Znalezienia ich po prostu i w budżecie, i w Unii.
Tak, no oczywiście. No, trzeba jakby wystąpić, trzeba wbić się w odpowiedni program unijny, trzeba te środki mieć i trzeba po prostu jakby te prace na nowo ruszyć. My zdajemy sobie sprawę jakby z funkcji tego obiektu i dlatego te prace zostały już rozpoczęte i one nadal będą kontynuowane.
A przygotował Andrzej Krystek.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Toruński hotel Kosmos to jeden z symboli czasów PRL-u. To także miejsce, gdzie rozgrywa się akcja nowego spektaklu przygotowywanego w Teatrze Wila Machorzycy. Premiera przedstawienia Noc w Kosmosie odbędzie się już w najbliższą niedzielę. W tej muzycznej opowieści hotel zamienia się w wehikuł czasu, za pomocą którego dawni pracownicy i bywalcy restauracji zabiorą widzów w podróż do świata wspomnień przełomu lat 70. i 80. ubiegłego już wieku. Fragmenty spektaklu z udziałem reżysera Łukasza Czuja widzieli też dziennikarze, a wśród nich Iwona Muszycowska-Rzeszotek.
Szliśmy na mistrza świata w piłce nożnej. Już nigdy nie będziemy mieli takiej drużyny. O Boże, jak Dejna mógł nie strzelić tego karnego. O Boże!
Boże, Boże, jak mógł nie strzelić?
A ja wiedziałem, że tak będzie. Dmoch nic nie robił, tylko gumę żuł. Już przed meczem miałem zły sen.
Ten świat toruński jest dla mnie też pewnym światem kosmosu, którego odkrywam, tak? Tak samo jak ten hotel Kosmos, który kiedyś istniał w Toruniu. Zresztą jak wiele takich hoteli orbisowskich z tych lat 70. czy 80. był takim miejscem bardzo szczególnym, który gromadził wokół siebie bardzo specyficzną mikrospołeczność podejrzanych typów, bogatych klienteli. To były takie wyspy na tej obszarze PRL-u zupełnie inne. W Krakowie był taki hotel Krakowia, Holiday Inn, to były bardzo specyficzne miejsca. Natomiast tutaj mój kolega współscenarzysta Michał Chludziński, który jest trunianinem, jakby prowadził mnie tutaj przez tą rzeczywistość hotelu Kosmos, który jest i jako pewne miejsce dla mnie ważne, jako takie miejsce charakterystyczne właśnie związane z tamtymi latami perelowskimi, ale też nie ukrywam przez pewną dwuznaczność tej nazwy, tego określenia, tak? Dlatego, że jakby tytuł spektaklu jest Noc w Kosmosie i ta Noc w Kosmosie to jest pewna podwójność, to jest kosmos jako hotel, miejsce konkretne, ale też kosmos jako pewien stan świadomości, czyli miejsce, w którym odlatujemy, czyli to jest pewna przestrzeń wyobraźni, pewna przestrzeń, gdzie trzeba trochę uwolnić się z takich ram racjonalnego myślenia i trochę się dać się ponieść.
Jest
z jednej strony właśnie wydarzenia, które no, wówczas miały miejsce, ale także ta galeria postaci daje chyba taką możliwość do powiedzenia różnych historii z perspektywy, jak te czasy wyglądały z perspektywy właśnie miłośnika futbolu, czy na przykład cinkciarza.
Tutaj głównym bohaterem jest społeczność, to znaczy to jest ta grupa postaci, która się spotyka w nocy w tym hotelu i wspólnie ze sobą jakby podróżuje przez noc. I głównym tematem jest właśnie pewna pamięć zbiorowa, która się czasami rozpada na te indywidualne wspomnienia, ale to, co jest ważne, to jest to, co żyje w nas wspólnie, prawda? Że ciągle żyjemy pamięcią jakiegoś tam meczu sprzed iluś tam lat. Wczoraj czy przedwczoraj była rocznica meczu, pamiętnego meczu na Mistrzostwach Świata w Argentynie, o którym zresztą wspominamy właśnie spektaklu, w którym to Kazimierz Dejna nie strzelił karnego i to jakby zamknęło nam drogę do zdobycia, jak wtedy myśleliśmy, Mistrzostwa Świata. I ten niestrzelony karny jest ciągle taką pamięcią zbiorową, prawda, przynajmniej kibiców futbolu, ale takich elementów jakby z pamięci zbiorowej jest bardzo wiele. Takim elementem też pamięci zbiorowej są oczywiście piosenki.
Tango, dzwono w ustach, jak to przyjemnie, kiedy jama nie jest pusta. Tylko na woda po rzekach ciecze, ogniste tango, wcale mocno tak nie piecze.
Sześćdziesiąt zawodniczek z całego świata weźmie udział w Toruniu w 21. edycji turnieju tenisowego kobiet Bella Cup. Gwiazdą zmagań, które rozpoczną się już 29 czerwca, będzie Słowaczka Krystyna Kucowa. Najwyżej rozstawioną Polką będzie turniejowa dwójka Katarzyna Peter. Rekordowy budżet imprezy wynosi 25 tysięcy dolarów, a w roli dyrektora turnieju Bella Cup zadebiutuje doskonale znana w środowisku tenisowym Renata Sokołowska.
kort centralny będzie rzeczywiście wyglądał tak, jak na wszystkich światowych imprezach. To jest taki główny zamiar, żeby ze względu na to, iż również będziemy mieli realizację transmisji telewizyjnej z finału gry pojedynczej kobiet, która odbędzie się 5, na którą zresztą Państwa bardzo serdecznie zapraszam, finał o godzinie 10. Cała struktura kortu w kolorze zielonym, monochromatycznym, czyli ciemna zieleń i jasna zieleń, mnóstwo kwiatów, banery reklamowe, także myślę, że to jest główny element, a poza tym techniczne rzeczy dotyczące profesjonalnego biura prasowego, telewizji internetowej, która już wcześniej była, ale myślę, że ta fuzja biura prasowego z telewizją internetową i mnóstwem dziennikarzy przysporzy nam również sporo zainteresowania ze strony dziennikarzy krajowych i również zagranicznych. Na dzień dzisiejszy na 190. miejscu w liście rankingowej jest Kasia Pitery. Mam nadzieję, że nie odwoła swojego pobytu w Toruniu, że przyjedzie, że zagra i trzymam mocno kciuki, żeby ten występ był jak najbardziej dla niej udany. Oczywiście na listach rezerwowych są jeszcze polskie zawodniczki. Magda Fręch, nadzieja polskiego tenisa, Zuzia Maciejska, która będzie, mam nadzieję, nasz godnie reprezentować.
Jacek Durski, sekretarz generalny Polskiego Związku Tenisowego. Turniej ma już tak bogatą tradycję, 21-letnią. Myślę, że no, na pewno jestem przekonany, w Polsce turnieju zawodowego kobiecego o tak długiej tradycji nie ma. On już ma swoją markę, swoją renomę. W tym roku jesteśmy też, turniej zgodził się na to, żeby brać udział w programie Polskiego Związku Tenisowego Davis Cup Futures. Polega to na tym, że jedna z dzikich kart będzie przeznaczona dla młodszej zawodniczki, która bierze udział w Mistrzostwach Polski. To będzie konkretnie wicemistrzyni Polski organizowanych mistrzostw przez Polski Związek Tenisowy.
Ireneusz Gronek, wiceprezes klubu sportowego Start Wisła.
Jeżeli chodzi o nazwiska i polskie, i zagraniczne, ciekawe, perspektywiczne bardzo, tradycyjnie.
Jak zwykle jedną z liczniejszych nacji, która wystąpi w turnieju Bella Cup 2015, to są Czeszki. O czeskiej szkole tenisa chyba zbyt wiele mówić nie trzeba, bo jak wysoko stoją Czeszki w rankingu, to wszyscy, którzy interesują się tenisem, doskonale wiedzą. Najwyżej notowaną z polskich zawodniczek na 191 miejscu jest Katarzyna Piter, która już w naszym turnieju wcześniej również brała udział i raz nawet chyba w 2013 roku doszła do finału tej imprezy, przegrywając z Paulą Kanią, która w tym roku nie wystąpi w tej edycji turnieju, gdyż jej drogi już pokierowały się w kierunku turniejów europejskiej wyższej rangi. Spoza europejskich krajów mamy Filipinkę, mamy Amerykankę, mamy również zawodniczkę z Gruzji, zawodniczkę z Mołdawii, no oraz całą plejadę zawodniczek z Europy, z takich krajów, które w tenisie są raczej krajami znanymi, jak Hiszpania, Niemcy, Słowacja, i też kraje skandynawskie, bo mamy Norweszkę, mamy Szwedki i mamy Finkę.
Przygotował Bartosz Kustra. 52, 3, 4, 5, 50, 90 i 52, 3, 4, 5, 50, 60. Jeszcze przez kilka minut czekam na Państwa telefony. Jarek z Bydgoszczy, dzień dobry.
Dzień dobry. Chciałbym poruszyć dwie sprawy. Jedna sprawa dotyczy nowo budowanego centrum handlowego galerii przy ulicy Kujawskiej.
i Wojska Polskiego, tak?
Tak. Jadąc ulicą Wojska Polskiego skręcamy w Kujawską, w prawo, w Nadu na przykład. Jest tam budowany wjazd do tego centrum. W ostatni piątek, jak jechałem, troszeczkę popadał deszcz. Okazało się, że cały wjazd jest zalany. Jedna wielka kałuża na wjeździe. Także może spróbujecie państwo zainteresować się tym, albo może inwestor, tudzież nadzór budowlany.
On jeszcze nie jest skończony. Z tego co wiem, tam jeszcze będą kolejne warstwy.
Ale tam nawet chyba nie ma w tej chwili żadnej kanalizacji, studzienek odprowadzających wodę i tak dalej. I tam po prostu jedna wielka kałuża była. Bo jest takie lekkie zagłębienie na samym wjeździe i no po prostu morze było. Było wielkie morze. Także nawet jakby człowiek chciał samochodem przejechać, no to po prostu będzie jechał w kałuży w jedną i w drugą stronę. A druga sprawa to jest taka, nie rozumiem nauczycieli. Znowu żądają podwyżek. Jest to jedyna grupa, która od 2008 roku dostała już kilka razy podwyżki. Na przykład pracownicy sanepidu mają o wiele niższe uposażenie niż nauczyciele i podwyżek nie widzieli od 2008 roku. Także tutaj mam nadzieję, że w końcu pani premier Ewa Kopacz zainteresuje się tą grupą, że tak powiem, pracowników budżetowych, bo no, są najgorzej opłacani. I często ludzie, którzy mają po 20-30 lat pracy, mają prawie najniższą krajową.
Słyszeli państwo, też słyszeli, pan też słyszał również o dzisiejszym proteście pracowników sądów. Też tego, no nie chcę używać niższego personelu, ale no, asystentów i innego, i innych pracowników sądów, którzy też nie mają podwyżek od wielu lat.
No to się zgadza, natomiast pani Ewa Kopacz obieca na przykład tutaj jakieś podwyżki, natomiast powiem tak, pracownik, który pracuje 30 lat w sanepidzie i ma niecałe 2000 brutto, no to już chyba jest lekka przesada. Ostatnio jedna z pań gdzieś przy rządzie, czy chyba posłanka jakaś, wypowiadała się, że osoba, która pracuje za 6 tysięcy, musi być głupia albo debilem. Natomiast sytuacja i rzeczywistość jest taka, że wiele osób nawet nie może marzyć o 6 tysiącach, bo pracuje za 2000 zł brutto.
To już nie posłanka, także... a pani chyba komisarz, dobrze mówię.
No właśnie, pani ktoś tam się wypowiedział, pani już
Binkowska.
Nie pamiętam.
Pani Binkowska.
Dokładnie.
Bardzo dziękuję. Także... za ten telefon i pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Obiecuję, że powrócimy do sprawy ewentualnych studzienek, których nie wiemy, czy są, czy ich nie ma, na ulicy Kujawskiej przy wjeździe do nowego centrum handlowego. Dzień dobry panu. Dzień dobry, chociaż powiedz. No, na razie tyle.
Dzisiaj w Polskim Radiu PIK.
A teraz już więcej. Michał Słobodzin.
Dziś powrócimy do tragicznego wypadku w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Pamiętają państwo, że ponad rok temu w czasie wycieczki szkolnej zginęła 16-letnia gimnazjalistka. Przed sądem świecił zakończył się proces trzech mężczyzn oskarżonych m.in. o nieumyślne spowodowanie śmierci. To pseudoinstruktorzy, którzy zabrali dzieci do tej jednej z najtrudniejszych jaskiń. Oni zostali skazani nieprawomocnie, a my dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy tylko oni odpowiadają za to, co wydarzyło się w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Zdaniem rodziców dziewczyny nie tylko oni, nauczyciele ponieśli, nie wszyscy, bo dwoje nauczycieli poniosą na razie kary dyscyplinarne. Czy na tym powinno się skończyć? O tym dziś porozmawiamy.
I o tym bliżej życia.
W Polskim Radiu PIK.
Tak jest dzisiaj. Ja już państwu dziękuję za uwagę. Panie Jacku, przepraszam. Ale zobacz, jaki uśmiech jest po drugiej stronie szyby. Czyli można przeprosić i wszystko jest w porządku. Po południu z nami to było na tyle. Piosenka na koniec. Tatiana Okupnik już zachłannie czeka na swoją kolej. Do usłyszenia.
Za późno, nic nie powiem.